Rozpocznie się audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo serdecznie w naszym studiu witamy księdza doktora biblistę Stanisława Wronkę z Archidiecezji Krakowskiej i z Uniwersytetu Świętego Jana Pawła II. Witamy gorąco. To kolejne spotkanie z księdzem profesorem, prawda? I kiedy czytamy Słowo Boże, zastanawiamy się nad tym Słowem. Na samym początku, jak zawsze, zachęcamy do modlitwy. Tej wewnętrznej, ale także tej przy śpiewie modlitwy do Ducha Świętego. Prosimy o światło dla nas. Przypominamy, że jest to 14 niedziela w ciągu roku. Będziemy czytać, księże profesorze, pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza, tak?
Tak, tak.
Izajasz 66:10, 12-14. Potem także psalm 66. Drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. 6 rozdział, 14-18 wers. I wreszcie Ewangelia według świętego Łukasza. To jest 10 rozdział 1-12 i potem 7-20, myślę, wersję dłuższą.
Tak, tak.
Weźmiemy Ewangelię Świętą. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie. Cieszcie się z nią bardzo, wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili. Tak bowiem mówi Pan, oto skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta będą noszone na biodrach i na kolanach będą pieszczone. Jak kogoś pociesza własna matka, tak ja was pocieszać będę. W Jerozolimie doznacie pociechy. Na ten widok rozradują się serca wasze, a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa. Ręka Pana da się poznać Jego sługom.
Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Kolejny raz do tej audycji, w której pochylamy się nad Słowem Bożym na kolejną niedzielę. Tym razem to jest 14 niedziela zwykła w roku C, czyli czytamy Ewangelię według świętego Łukasza. W tym pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza uderza wezwanie do radości. Mamy kilka zdań i aż 4 razy powtórzone jest to wezwanie. Radujcie się, weselcie się, cieszcie się, rozradują się serca wasze. Skąd to wezwanie? O jaką radość chodzi tutaj? Ten fragment dzisiejszy jest fragmentem 66 rozdziału Księgi Izajasza. To jest ostatni rozdział tej długiej księgi, bardzo pięknej i ważnej. I należy ten fragment do ostatniej części tej księgi. To są rozdziały 56-66, które są zatytułowane Księgą Tryumfu. Jak egzegeci ustalili, pochodzi ten tekst z końca VI wieku przed Chrystusem. Głównym tematem tej ostatniej części Księgi Izajasza jest pocieszenie i krzepienie na duchu Judejczyków po powrocie z niewoli babilońskiej. Trwała ona prawie 50 lat, od 586 roku do 538 roku przed Chrystusem. Prorok opisuje przyszłą chwałę Jerozolimy i całego Izraela w Królestwie Mesjańskim i w czasach eschatologicznych. Miasto Święte Jeruzalem stanie się centrum wszystkich narodów. Natomiast ten nasz fragment należy do mniejszej jednostki zatytułowanej Poemat Pocieszający. To jest rozdział 66, wersety 5-16. Ten poemat pocieszający mówi o chwale, odrodzeniu Izraela, ale także o karze dla narodów, dla wrogów, przepraszam, dla wrogów Izraela. Nasza perykopa jest zatytułowana Radość Ery Mesjańskiej, a więc radość, radujcie się. Dlatego, że wcześniej w Jerozolimie panował smutek. Smuciliście się, mówi prorok. Ci, którzy się nad nią smuciliście, teraz się radujcie, weselcie się. Dlaczego się smucili? Dlatego, że Jerozolima została przez Babilończyków zniszczona, świątynia została zburzona, król uprowadzony do niewoli, również elity, kraj opustoszały, zniszczony, smutny. Rzeczywiście był to bardzo trudny czas w historii Izraela, dramatyczny. Wydawało się Izraelitom, że wszystko skończone. Pytali, gdzie jest Bóg, czy obcy bogowie są silniejsi, czy Bóg zapomniał o nas, czy nas aż tak pokarał. Przedstawiano Jerozolimę, jej mieszkańców, jako wdowę bez dzieci. Mamy całą księgę lamentacji, która opisuje w poetycki sposób sytuację po najeździe Babilończyków, po zniszczeniu kraju, miasta świętego Jeruzalem i świątyni. I teraz nadszedł kres niewoli. Izraelici mogli wrócić do swojej ojczyzny, zaczęli odbudowywać miasto, mury i przede wszystkim świątynię. Nie zawsze to szło dobrze, nie bez trudności, ale jednak powoli odbudowywano życie narodowe, życie religijne, życie społeczne, rodzinne. I teraz ta Jerozolima jest przyrównana do matki cieszącej się dziećmi. Są niemowlęta, pieszczone, noszone. Jest matka, jest rodzina. Jeruzalem tętni znowu życiem i tętni radością. Prorok zapowiada, że ta chwała, to życie będzie jeszcze bujniejsze, jeszcze pełniejsze. Dlatego nie wolno poddawać się, rezygnować wobec trudności, ale trzeba dalej kontynuować to dzieło odbudowy. To jest jakby nowe narodzenie Izraela, narodu wybranego. Prorok w imieniu Pana Boga mówi, że będzie pocieszał Jerozolimę, jej mieszkańców, cały naród wybrany, jak pociesza własna matka. Mamy tutaj taki rys macierzyński Pana Boga. Zwykle, zwłaszcza w Starym Testamencie, łączymy go z obraz Boga, łączymy z postacią króla, władcy, ojca ewentualnie, ale zobaczmy, że mamy także rys macierzyński. Bóg, jego działanie, jego uczucia wobec narodu wybranego, wobec ludzi są porównane do uczuć matki, która pociesza własne dzieci, własnych domowników. A więc Bóg będzie was pocieszać w Jerozolimie. Tam doznacie pociechy, mówi prorok do Izraelitów, którzy wrócili z niewoli babilońskiej. I rozradują się serca wasze. Wiemy, że serce oznacza istotę człowieka, jego myślenie, Jego wolę, Jego pragnienia, Jego decyzje, Jego uczucia. A więc ta radość wypełni was całkowicie do samego wnętrza, a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa. Kości skruszone w Starym Testamencie oznaczają człowieka uciśnionego, pognębionego, człowieka słabego, grzesznego. Natomiast tutaj przyrównane są one do świeżej trawy. Tak jak trawa na wiosnę bujnie wyrasta, rozrasta się, tak również te kości nabiorą świeżości. I ręka Pana da się poznać Jego sługom. Ręka jest symbolem działania, symbolem mocy. Z jednej strony Pan Bóg jest jak matka, która pociesza, pochyla się nad swoimi dziećmi, a z drugiej strony Pan Bóg jest mocarzem, który potężną ręką prowadził swój lud i wyzwolił go z ręki najeźdźców, wyzwolił go z niewoli babilońskiej. To jest właściwie cud, że Izrael mógł wrócić, dlatego że to były potęgi. Babilonia, potem Persja, to były wobec Izraela wielkie potęgi. Izrael nie miał żadnych szans w konfrontacji z nimi. A jednak ręka pańska okazała się mocniejsza i stąd ta radość, to dziękczynienie za cud wolności, za cud wyzwolenia. Bóg pozostaje wierny, nie opuszcza swojego ludu, jest potężny. A Izrael w czasie niewoli przemyślał swoją postawę i teraz wraca do Boga. Dlatego, że wcześniej pokładał bardziej nadzieję w obcych mocarstwach, w Asyrii, w Babilonii, w Egipcie. Myślał, że tam znajdzie pomoc, że te mocarstwa w trudnych sytuacjach przyjdą z pomocą. Okazało się przeciwnie. Wszystkie one najeżdżały Izraela, rabowały i zniewalały Izraelitów. I teraz Izrael uświadomił sobie, że jedynym Panem, jedynym wyzwolicielem, za którym trzeba iść, to jest Pan, że trzeba słuchać Jego słowa. I wtedy naród będzie cieszył się pokojem, będzie cieszył się radością. Pokój to jest suma dóbr potrzebnych człowiekowi do spokojnego, bezpiecznego życia. Wasz pokój będzie jak rzeka ogromna, mówi prorok, a chwała narodów jak strumień wezbrany. To znaczy narody będą przychodzić do Jerozolimy ze swoimi bogactwami, będą składać te bogactwa jako podarunki Izraelowi, który odrodził się, który znów jaśnieje. To jest także dla nas nauka, dla pojedynczych ludzi, dla narodów, żebyśmy trzymali się Pana Boga, bo kiedy zbytnią ufność pokładamy w sobie czy w innych ludziach, w innych narodach, często kończy się to dramatycznie, tragicznie.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą i na Izraela Bożego niech stąpi pokój i miłosierdzie. Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości, przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen.
List do Galatów świętego Pawła jest bardzo ważnym listem. Galaci to byli mieszkańcy dzisiejszej Turcji. Czytamy dzisiaj ostatni fragment tego pisma apostoła Pawła, zakończenie. List do Galatów można by nazwać wielką kartą wolności chrześcijańskiej od rytualnych przepisów judaizmu, od obrzezania, od przepisów dotyczących potraw czystych i nieczystych, od obmyć, od ofiar. To były bardzo rozbudowane tradycje, ryty, które nierzadko utrudniały codzienne życie. Święty Paweł z wielką energią przypomina, że chrześcijanin nie musi już szukać w tych rytach zbawienia, usprawiedliwienia, łaski, że zbawienie przychodzi od Jezusa, że to wszystko już przeminęło, że jesteśmy od tego wolni. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A więc człowiek jest zbawiony, usprawiedliwiony nie na podstawie uczynków nakazanych przez prawo Starego Testamentu. W judaizmie istnieje 613 przykazań i jeżeli człowiek wypełnia te przykazania, to jest zbawiony. Można powiedzieć, że w dużej mierze człowiek zbawia się dzięki własnemu wysiłkowi. Żydzi bardzo to podkreślali w czasach Jezusa, w czasach świętego Pawła. Te uczynki, kto nie spełniał uczynków, nie był zbawiony, nie był usprawiedliwiony. Natomiast święty Paweł, który również to twierdzenie podzielał, te koncepcje, dopóki był faryzeuszem, Żydem, wyznawał judaizm, był bardzo gorliwym wyznawcą judaizmu, również przestrzegał tych wszystkich przepisów. Ale kiedy spotkał Chrystusa pod Damaszkiem, zobaczył, że te wszystkie przepisy, te ryty są bardzo blade wobec rzeczywistości Chrystusa i wobec Jego dzieła. Zrozumiał, że człowiek nie może sam się zbawić własnym wysiłkiem, ale zbawia go Jezus i zbawia go poprzez śmierć na krzyżu, dzięki której odkupił grzechy ludzi. I każdy człowiek poprzez wiarę w Chrystusa może skorzystać z Jego łaski, z tego usprawiedliwienia, pojednania z Bogiem. A więc nie człowiek zbawia się sam, ale człowieka zbawia Chrystus poprzez krzyż. Krzyż był narzędziem haniebnej śmierci. To była okrutna, poniżająca śmierć, jaką wymierzali niewolnikom czy buntownikom. Rzymianie, ale nie tylko Rzymianie, również Rzymianie. Izraelici dobrze znali ten rodzaj śmierci. To była hańba. W Starym Testamencie mamy takie zdanie, że przeklęty, kto umiera na palu, na krzyżu, właśnie w ten sposób. Natomiast dla świętego Pawła krzyż jest znakiem nie hańby, ale chluby. On się nie wstydzi krzyża. Wówczas krzyż był znakiem wstydliwym, znakiem hańby. I długo jeszcze krzyż nie będzie znakiem chrześcijan. Dopiero po paru wiekach krzyż stanie się znakiem chrześcijan. Natomiast w czasach świętego Pawła krzyż był znakiem hańby, tak jak dzisiaj szubienica. Ale dla świętego Pawła krzyż jest narzędziem odkupienia, zbawienia każdego człowieka, jeśli tylko człowiek chce skorzystać z tego zbawienia, jeśli nie czuje się samowystarczalny. Krzyż jest znakiem miłości, solidarności z cierpiącymi, z prześladowanymi. Paweł idzie tutaj pod prąd, nie boi się głosić bardzo radykalnych tez. Chlubi się krzyżem. Dla niego to jest chluba. On się krzyża nie wstydzi. Wtedy, kiedy wszyscy od krzyża odwracali się. dla świętego Pawła krzyż jest jedyną chlubą, jedynym powodem do chluby. Właściwie nie sam krzyż, ale Chrystus, który przyjął śmierć na krzyżu, żeby odkupić człowieka. Poprzez tę swoją śmierć Pan Jezus rozpoczął nową erę. Paweł nazywa to nowym stworzeniem. Śmierć oczywiście trzeba łączyć zawsze ze zmartwychwstaniem, bo nie chodzi tylko o samą śmierć, ale zmartwychwstanie potem. Zmartwychwstanie to jest nowy początek, nowe stworzenie dla świętego Pawła. A więc rzecz, do której człowiek sam własnymi siłami nie mógłby nigdy dojść. I dlatego święty Paweł tak przylgnął do Chrystusa, tak był mu wdzięczny, cenił sobie jego miłość. Za tę miłość gotów był oddać wszystko. Rzeczywiście on nie bał się ani władców, ani przeciwników, oponentów swoich wśród chrześcijan czy wśród Żydów. Odważnie, z całą śmiałością, z otwartością głosił Chrystusa wszędzie. Kiedy był wyśmiany, nieprzyjęty, szedł dalej, nie zrażał się tym. Dla niego Chrystus, dzieło, którego dokonał, stanowiło najwyższą wartość. Natomiast w świetle tej wartości mówi, że wszystko inne jest jak śmieci. I dlatego mówi, że świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Tu nie chodzi o to, żeby całkowicie odrzucać świat, i Paweł tego nie robił, bo przecież świat jest także dziełem Bożym i o tym święty Paweł w swoich listach również mówi, ale wobec wartości Chrystusa, wobec tego światła, cała rzeczywistość nasza wygląda bardzo blado, jest właściwie śmieciem, powie święty Paweł. I całe dokonania człowieka, jego próby życia według przykazań, bycia sprawiedliwym, to również wszystko jest blade wobec tego, co przynosi Chrystus i co staje się naszym udziałem, jeżeli zwracamy się do Chrystusa z wiarą. Paweł był zakochany, zapatrzony w Chrystusa i tego Chrystusa niósł wszystkim, bo nie widział wyższej wartości. Jeżeli ktoś przyjmował Chrystusa, to cieszył się pokojem i miłosierdziem. Natomiast próby autozbawienia, wiemy to z naszego doświadczenia, czy to pojedynczych osób, czy to narodów świata, czyli próby zaprowadzenia takiego idealnego porządku, zbudowania idealnej harmonii, kończą się fiaskiem. Człowiek rzeczywiście nie jest zdolny do zbudowania jakiegoś idealnego świata i nie jest zdolny również do życia idealnego, bez żadnego błędu, grzechu, słabości. Człowiek po prostu taki jest, taka jest jego kondycja. I dlatego Paweł przedstawia nam Chrystusa, że w nim człowiek może stać się nowym człowiekiem, nowym stworzeniem, może być sprawiedliwy, może należeć całkowicie do Boga i może także potem budować wspólnotę z innymi ludźmi, miłować drugiego człowieka, tak jak Chrystus nas miłował. Paweł przypomina tutaj o bliznach, które nosi, dlatego że niektórzy wytykali mu, że nie należał do 12 apostołów, nie znał Chrystusa, nie słuchał jego nauk, a więc jest apostołem drugiej jakości, gorszym apostołem. Odbierano mu prawo mówienia w imieniu Pana Jezusa, ale on jako znak przynależności do Chrystusa pokazuje te swoje blizny. Był kamienowany do tego stopnia, że już myślano, że umarł, nie żyje, ale jednak podniósł się. Był parokrotnie biczowany. Te kary zostawiają blizny na ciele. Więc Paweł szczyci się i chlubi się tymi bliznami, bo to jest znak jego miłości, jego oddania Chrystusowi. Niektórzy widzieli w tych bliznach stygmaty, jakie noszą, nosili niektórzy święci, ale raczej nic nie wskazuje na to, że to były stygmaty w naszym rozumieniu, tylko raczej chodzi o te blizny po różnych cierpieniach, które zadawano Pawłowi z racji tego, że głosił Chrystusa, że przyznawał się do Chrystusa. I na koniec życzy wszystkim łaski. Łaska to jest łaskawość, to jest życzliwość Pana Jezusa, ale też konkretne owoce tej łaski. I ciekawe, że to dzisiejsze czytanie z listu do Galatów zaczyna się słowem bracia i kończy się słowem bracia. Amen. Bracia, bracia. Widać, jaka była bliskość i jaka była wspólnota w tych pierwszych kościołach, w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich. Trzeba, żebyśmy również za świętym Pawłem nasze spojrzenie kierowali na Chrystusa, żebyśmy zobaczyli, jaką stanowi wartość dla nas osobiście, dla każdego człowieka, ale także dla wspólnot, dla narodów, dla świata. Rzeczywiście on jest najwyższą wartością, tym odkupicielem, tym, który tworzy nowy świat, który tworzy nowego człowieka i w nim możemy tylko taki świat budować, odnaleźć, w nim możemy żyć pojednani z Bogiem. I trzeba, żebyśmy umieli potem tego Chrystusa głosić, ale o tym już będzie mówić nam dzisiejsza Ewangelia.
Czytanie z Ewangelii według świętego Łukasza. Potem Pan wyznaczył innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. Mówił do nich: żniwo jest wprawdzie wielkie, ale mało robotników. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. Idźcie, posyłam was jak jagnięta między wilki. Nie noście sakiewki, ani torby podróżnej, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Kiedy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli jest tam człowiek godny pokoju, spocznie na nim wasz pokój, a jeśli nie, wróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają, bo kto pracuje, ma prawo do zapłaty. Nie przenoście się z domu do domu, a gdy wejdziecie do jakiegoś miasta i przyjmą was, jedzcie to, co wam podadzą. Uzdrawiajcie tam chorych i mówcie im: nadchodzi już do was Królestwo Boże. Gdy wejdziecie do jakiegoś miasta i nie przyjmą was, wychodząc na jego ulicę, powiedzcie: strząsamy wam nawet proch z waszego miasta, który nam przylgnął do nóg. Wiedzcie jednak, że nadchodzi już Królestwo Boże. Mówię wam, że w owym dniu lżej będzie Sodomie niż temu miastu. 72 powróciło, mówiąc z radością: Panie, na Twoje imię nawet demony nam się poddają. Wtedy powiedział do nich: widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze nieprzyjaciela. Nic wam nie zaszkodzi, lecz nie cieszcie się z tego, że duchy się wam poddają, ale cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
Mamy bardzo misyjną Ewangelię dzisiaj. Ona zatytułowana jest w lekcjonarzu Pokój Królestwa Bożego. Dlatego, że rzeczywiście ten pokój tutaj mocno jest wyakcentowany. Wiemy, że wokół Pana Jezusa istniało grono 12 najbliższych apostołów. W gronie tych 12 potem była ta trójka, święty Piotr, święty Jan i święty Jakub, synowie Zebedeusza. Ale było 12 i to była bardzo znacząca grupa. I Pan Jezus ich wysyłał, nazwał ich apostołami. Apostoł znaczy wysłany, posłany, wysłannik. Więc jest tych 12, ale tutaj Łukasz nam mówi, że oprócz tych 12 jest jeszcze 72 uczniów, również wysłanych przez Jezusa, żeby głosili bliskość Królestwa Bożego. 72. Ta liczba może oznaczać, symbolizować wszystkie narody. W Księdze Rodzaju mamy taki spis narodów. Jest ich właśnie 70 albo w niektórych tłumaczeniach 72. Czyli ta liczba 72 mogłaby oznaczać, że ci uczniowie mają ogarnąć wszystkie narody, wszystkich ludzi, dlatego że Jezus kieruje swoją Ewangelię, swoje słowo zbawienia do wszystkich ludzi, nikogo nie wyklucza z grona adresatów. A więc wysyła tych 72 uczniów, tak jak wysłał wcześniej 12 apostołów, i oni mają iść po dwóch. Być może dlatego, że w świecie żydowskim, w Izraelu, świadectwo było ważne, jeśli było co najmniej dwóch świadków, trzech świadków. Więc może, żeby to świadectwo, to słowo miało większy autorytet, Pan Jezus wysyła po dwóch. Natomiast mogły tu odegrać rolę także względy praktyczne, czy też pokazanie, że Ewangelię głosi się, Ewangelią żyje się we wspólnocie. Nie można w pełni żyć Ewangelią w pojedynkę. Ewangelia jest bardzo wspólnototwórcza. Pan Jezus gromadzi wokół siebie i mimo, że sam naucza, głosi Królestwo Boże, to już dobiera sobie tych pomocników, wysyła ich również, czyli jakby dzieli się swoją misją, swoją władzą z innymi. Daje swoim uczniom te uprawnienia i to zadanie. I wiemy, że uczniowie potem po zmartwychwstaniu Pana Jezusa przejmą tę misję Pana Jezusa i ją kontynuują do dzisiaj. Więc Pan Jezus gromadzi wokół siebie ludzi, gromadzi wspólnotę. Oni idą po dwóch też, żeby pokazać, to jest taki zalążek wspólnoty chrześcijańskiej, gdzie dwóch albo trzech jest zgromadzonych w imię moje, powie Pan Jezus, tam jestem pośród nich. Więc Pan Jezus jest bardziej jakby obecny, kiedy jesteśmy zgromadzeni, choćby w małej wspólnocie, niż pojedynczo, jeśli by można coś takiego powiedzieć. Ale w każdym razie ta wspólnotowość jest niezwykle ważna i wydaje mi się, że jeśli chrześcijaństwo odegrało tak ważną rolę w historii świata, to między innymi ze względu na tę wspólnotowość, na to budowanie środowisk, budowanie wspólnot, społeczności opartych na tych samych zasadach odwołujących się do Chrystusa. Jeżeli byśmy działali tylko w pojedynkę, to nigdy byśmy nie osiągnęli takich efektów. Pan Jezus mówi tutaj o żniwie. Zwykle w Piśmie Świętym żniwo odnosi się do czasów ostatecznych, kiedy Pan Jezus przyjdzie i dokona tego żniwa ostatecznego, oddzieli dobrą pszenicę od chwastu, chwast spali, a pszenicę zgromadzi w spichrzu. Natomiast tutaj nie chodzi o ten czas ostateczny, tylko Cały Izrael, a właściwie szerzej cały świat, jest jakby wielkie żniwo, które czeka na robotników. I tak jak żniwo jest bardzo cenne dla rolnika, stara się, żeby w odpowiednim czasie żniwo zebrać, żeby nic nie uległo zniszczeniu, żeby nic nie stracić, tak samo Pan Jezus nie chce nikogo stracić, żadnego człowieka, żadnej wspólnoty, żadnego narodu. Żniwo wielkie. To jest właściwie cały świat i Pan Jezus przyszedł, żeby żniwować, ale posyła też swoich uczniów i mówi: robotników mało. Trzeba prosić Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. I ciągle musimy o tych robotników prosić, bo tutaj Pan decyduje, Pan żniwa. To żniwo nie jest nasze, my jesteśmy tylko pracownikami na tym polu Pana. A więc prosimy o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, żeby nie brakowało i w dzisiejszym świecie głosicieli Ewangelii, świadków Ewangelii. A więc Pan Jezus mówi do nich: idźcie, idźcie i posyłam was jak owce między wilki. Sytuacja jest więc dosyć paradoksalna. Mają uczniowie iść jak owce między wilki. To znaczy w tym obrazie, przerysowanym nieco, Pan Jezus daje do zrozumienia uczniom, że spotkają się z pewnym oporem, z pewną wrogością, że nie wszyscy ich przyjmą. Zresztą potem w tych pouczeniach będzie mówił, gdy was przyjmą, albo jak was nie przyjmą, to w jaki sposób postępujcie. Jak owce między wilki. Więc chrześcijanin, Pan Jezus pierwszy i potem jego uczniowie nie mogą odwoływać się, stosować przemocy, siły. Ewangelii nie można narzucić drugiemu człowiekowi, nie można kogoś siłą nawracać. Idziemy jak owce łagodne, niosące Ewangelię Bożą, Ewangelię zbawienia, właściwie bezbronne. I wiemy, że wielu chrześcijan w historii zginęło. Dzisiaj mamy wielu męczenników, ale nie odpowiadamy przemocą. Okazuje się na dłuższą metę, że te owce są mocniejsze od wilków. Mimo, że te wilki wciąż działają, że wciąż mamy przemoc, to jednak ta łagodność, miłość potrafi więcej zbudować i właściwie ona tylko potrafi zbudować, natomiast przemoc, siła niszczy. I dalej, nie noście ze sobą trzosa, ani torby, ani sandałów. Tutaj chodzi o to, żeby nie zabierać niepotrzebnych rzeczy, tylko to, co rzeczywiście konieczne. Natomiast jest pytanie, z czego ci uczniowie mają żyć, jak się mają utrzymać? Otóż Pan Jezus mówi: godzien jest robotnik swojej zapłaty. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, to się tam zatrzymajcie i jedzcie, co wam podadzą. Czyli Pan Jezus mówi, zaleca, poleca, żeby ci, którzy przyjmują głosicieli Ewangelii, również zatroszczyli się o ich codzienne potrzeby. Oczywiście, że głosiciel Ewangelii mógłby też pracować. I w judaizmie było tak, że rabini, którzy studiowali Pismo Święte, zajmowali się, podejmowali jakąś pracę fizyczną. Zalecano to nawet. Ale wiemy z doświadczenia, że studium wymaga czasu, wymaga specyficznych warunków, zwłaszcza dzisiaj, kiedy te studia są tak rozbudowane, kiedy mamy różne pomoce. Więc bardzo trudno jest godzić taką pełną pracę i studia. I dlatego trzeba, żeby ktoś oddawał się właśnie studiowaniu, głoszeniu, dawaniu świadectwa, budowaniu wspólnot Kościoła, natomiast całe wspólnoty troszczą się o potrzeby. Tak to pomyślał Pan Jezus i tak to funkcjonuje do dzisiaj. Oczywiście, że trzeba uważać, żeby ten głosiciel Ewangelii nie na pierwszym miejscu stawiał te dobra materialne, o to zabiegał, czy miał pretensje, że ma niewystarczające warunki, do głoszenia Ewangelii, więc tutaj trzeba uważać, ale z drugiej strony nie można tym głosicielom Ewangelii odmawiać tego, co potrzebują. Dzisiaj oczywiście potrzebujemy więcej niż w czasach Pana Jezusa. Wtedy nauczyciel właściwie głosił, gromadził uczniów, głosił swoje nauki. Uczniowie to zapamiętywali i tak wyglądał proces uczenia się. Wiemy, że dzisiaj to jest bardziej skomplikowane i trudno wyobrazić sobie dzisiaj pracę bez potrzebnych środków technicznych. A więc to wszystko musi być do naszej dyspozycji. Nie możemy się tym gorszyć, ale ciągle to musi być środek, a nie cel. Głosiciel Ewangelii ma na pierwszym miejscu stawiać Chrystusa i tę misję głoszenia Chrystusa, głoszenia Ewangelii wszystkim, do których jest posłany. Co ma głosić ten uczeń? Ma głosić pokój. Przynosi pokój. Pokój temu domowi, pokój temu miastu. Z tym, że tutaj zależy od drugiej strony, czy ten pokój zagości, stanie się udziałem domu, miasta, wspólnoty, czy też nie. Jeżeli Pan Jezus mówi, będzie tam człowiek godny pokoju, to pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. I tutaj nie możemy też za wszelką cenę głosić, dawać ten pokój, jeżeli ktoś nie chce. Tak? I nie możemy sobie też wyrzucać, że nie żyjemy ze wszystkimi w pokoju. Dlatego, że pokój zależy od dwóch stron. My ze swojej strony robimy wszystko, żeby ten pokój był, żeby go budować. Błogosławieni pokój czyniący, mówi Pan Jezus. Natomiast jeżeli druga strona nie przyjmuje, to już niestety nie jest nasza wina, chociaż my ciągle pozostajemy nastawieni pokojowo i wyciągamy zawsze rękę do zgody. Natomiast jeżeli was w jakimś mieście nie przyjmą, mówi Pan Jezus, to nawet strząśnijcie proch. To był taki gest, że człowiek nie chce mieć nic wspólnego z daną wspólnotą, z danym miejscem. Nawet proch, który gdzieś tam osiadł na nogach, na sandałach, strząsali, żeby powiedzieć zupełnie nie mam z wami nic do czynienia. I Pan Jezus tutaj zapowiada, że Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Wiemy, że Sodoma została ukarana, zniszczona okrutnie, natomiast nie przyjąć Ewangelii Chrystusa jest tutaj jeszcze większym grzechem, większą winą człowieka niż ten grzech popełniany w Sodomie. Więc tego musimy sobie zdawać sprawę. Oczywiście liczymy w tym sądzie także na Boże miłosierdzie, ale uświadamia nam to niezwykłą wartość Chrystusa, Jego Ewangelii, o czym Paweł tak bardzo przypominał swoim słuchaczom. Również my musimy sobie to uświadomić, że mamy tutaj perłę drogocenną, mamy tutaj skarb, odrzucanie go jest niemądre i będzie mieć konsekwencje. Kiedy wracają, ci uczniowie są pełni radości, dlatego że złe duchy im się poddają i rzeczywiście szatan, mówi Pan Jezus, spadł z nieba jak błyskawica. To znaczy te złe moce, złe duchy ustępują. Chrystus ma większą moc i z tego radują się ci uczniowie. Ale Pan Jezus, co ciekawe, im mówi, bardziej cieszcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. To znaczy, bardziej trzeba się cieszyć z pozytywnego efektu głoszenia Ewangelii. Nie z tego, że ktoś został ukarany, pokonany, bo tutaj raczej się smucimy, że ktoś nie przyjmuje Ewangelii i nie uważamy go za człowieka pokonanego, nie chlubimy się tym, tylko to jest jakaś też nasza porażka, jeżeli kogoś nie potrafimy przybliżyć do Chrystusa, nie potrafimy go przekonać do Ewangelii, więc tutaj nie ma wielkich powodów do radości. Natomiast, że wasze imiona zapisane są w niebie, to jest bardzo pozytywne, że człowiek jest blisko Boga, bo to jest właściwie ostateczny cel Ewangelii.
Szukając Słowa Bożego, ta audycja cykliczna. Naszym gościem jest biblista, ksiądz doktor, ksiądz profesor Stanisław Wronka, Uniwersytet Świętego Jana Pawła II w Krakowie, także ksiądz jest kapłanem Archidiecezji Krakowskiej. I drodzy Państwo, zapraszamy do rozmów jeszcze, do pytań, do refleksji opartych na Słowie Bożym, które usłyszymy już w najbliższą niedzielę 3 lipca. Dzisiaj, księże profesorze, to też jest bardzo, myślę, taka myśl jedna mi przyszła. Pokazane jest, że Jezus Chrystus, nasz Pan, jest Bogiem, prawda? Że to nie jest założyciel nauki, to nie jest lider religijny, to nie jest jeden, nie wiem, z lepszych rabinów ówczesnych, czy nawet prawie proroków chodzących, ale to jest Syn Boży. Dlaczego? Bo ta jego mowa, gdyby on nie był Synem Bożym, nie był Bogiem, to można powiedzieć, byłby to najbardziej pyszny człowiek świata, prawda? Który wysyła swoich uczniów, zapewnia ich o mocy, zapewnia ich o sile. Więc widzimy tutaj, że naprawdę Jezus mówi bardzo wyraźnie, jestem Bogiem, jestem Panem. To już nie ma żartów, prawda? I te powiązania, te połączenia właśnie z Sodomą i tak dalej, tylko Bóg może ożywiać, stwarzać, no karać też, prawda? Bo On daje życie, jest dawcą życia. Taki symbol.
Tak, tak, dokładnie tak. Więc to bardzo, bardzo mocno dzisiaj wybrzmiewa w tych czytaniach. I o to mieli pretensje właśnie rabini, Żydzi, elity żydowskie, że Pan Jezus, bo kiedy On nauczał, no to w porządku, to na to mogli się zgodzić. Nawet dzisiaj słyszałem jednego z rabinów, który mówi, ja mogę kazanie na górze przyjąć w całości. To jest takie bardzo dobre
pandemekum, porady, oczyszczenie. Tak,
tak, pogłębienie dekalogu, pewna radykalizacja, uwewnętrznienie. Więc tutaj mówię, nie ma żadnych problemów. Natomiast jeżeli Pan Jezus mówi, że On jest, ma równy autorytet jak Pisma, że On jest Synem Bożym, tak, czyni się równym Bogu, no to ja już tego nie mogę przyjąć. I to jest ta skała zgorszenia i tu się różnimy, że Pan Jezus poszedł aż tak daleko. Ale ponieważ właśnie jest Synem Bożym, możemy Mu zaufać, możemy iść za Nim i rzeczywiście poprzez wieki ta Ewangelia, ona się sprawdziła, sprawdza się ciągle. Jeżeli człowiek podejmie życie według Ewangelii, na ile może oczywiście, bo nigdy doskonale tego nie potrafimy robić, to widzimy potem efekty, owoce w naszym życiu. Znaczy tym efektem jest dojrzały człowiek, jest człowiek, który potrafi budować wspólnotę, jest człowiek, który ma relacje z Bogiem, tak? Nie czyni sam siebie ostatecznym kryterium dobra i zła, tylko ma to odniesienie do Pana Boga, jest pokorny, zna swoje ograniczenia, ale z drugiej strony też swoją godność, swoje powołanie. To jest właśnie owoc Ewangelii. I potem na płaszczyźnie tej wspólnotowej, kiedy wspólnota żyje Ewangelią, kiedy naród żyje Ewangelią, to też przynosi owoce. Jednak przyszło do głowy, obchodzimy 1050-lecie Chrztu Polski i zobaczmy, że w ciągu paru wieków, do XVI wieku, Polska właściwie dogoniła Europę i wydała wielu wspaniałych ludzi, władców, którzy są świętymi, ale także mamy Kopernika, mamy Pawła
Włodkowica. Właściwie 400 lat, nie, 300 lat wystarczyło, bo tak. Ja uważam założenie Uniwersytetu Krakowskiego. To był ten moment mówiące, że jesteśmy dojrzałym, oświeconym tak, państwem,
tak,
prawda?
Tak.
Święta Królowej Jadwiga i potem już
potem
cała konsekwencja.
Tak jest, mamy jeden z pierwszych uniwersytetów w naszym regionie. Więc ta Ewangelia właśnie owocowała. Potem, kiedy człowiek odchodzi od Ewangelii, kiedy naród odchodzi od Ewangelii, to nie od razu, ale powoli zaczyna to też się ujawniać. I ja myślę, że w tej chwili te różne kryzysy, które przeżywamy, to jest jakiś objaw tego odchodzenia od Ewangelii. mimo różnych wysiłków, ale tak jak wspomniałem, te nasze wysiłki, to autozbawienie, no niestety nie przyniesie dobrych owoców.
Zresztą kryzys Europy, nie wynosimy się tutaj, broń Boże, jesteśmy wielkim państwem religijnym. Na przykład u nas wznosimy jeszcze świątynię. Kościół ma dzieło dziękczynienia za Jana Pawła, czy chociażby świątynię opatrzności, czy wiele kościołów budowanych. We Francji piękne katedry rozbierane z tych, to się płakać chce, jak widzimy, jak te rozety rozbijane są przez buldożery, bo stanie tam market, bo będzie tam jakieś centrum naukowe i tak dalej. A jeszcze jedno, księże profesorze, bo telefony są, szatan spadający jak błyskawica, czyli pycha ukarana, szatańska, prawda? Bo gdzie on tam się znalazł? On tam chciał...
Znaczy, trochę łączą to z księgą Hioba, gdzie szatan w niebie przychodzi do Pana Boga i mówi, żeby wypróbować Hioba, tak? Więc niektórzy łączą to z tym, że teraz ten szatan znaczy oskarżyciel, tak?
Więc ale on zlatuje z tego.
On teraz zlatuje, już nie ma, znaczy przy Chrystusie już nie może oskarżać. To znaczy,
strącony.
Ta jego moc jest zniweczona, tak? Wyeliminowana. Więc zawsze jeżeli... Jak kiedyś spotkałem takiego człowieka, no trzęsącego się, który mówi, że jest jakoś opanowany przez jakieś moce, nie umie sobie z tym poradzić, zawsze możemy odnieść się do Chrystusa. Znaczy, on jest mocniejszy niż te wszystkie moce, wszystkie lęki, które są w nas.
Zresztą każdy egzorcysta powie, kiedyś był obecny u nas ksiądz Przemyśla, mówił, że on zawsze mówi w imieniu Chrystusa, prawda?
Oczywiście,
ale w imieniu Chrystusa. Natomiast przestrzegał, żeby nigdy też kapłani nie mówili, nie nakazywali coś sami, nawet złemu duchowi, tylko mówili: Panie Jezu, pozwól, żeby ten człowiek był uzdrowiony, uwolniony, prawda? Nie możemy tylko z Chrystusem. Możemy coś w tym rejonie zrobić. Sami będziemy przez niego jednak, jako tego ducha, jednak anioła kiedyś zbuntowanego, upokorzeni i zepchnięci gdzieś tam, prawda? W sensie nierównej walki, tak.
Bo Chrystus jest no, centrum Ewangelii, tak, on jest tą Ewangelią, więc jeżeli my nie mamy odniesienia do Niego, jeżeli próbujemy zawłaszczyć sobie Ewangelię, no to się źle skończy.
No i to dzisiaj mamy piękne: proście, posyłam was,
tak.
Idźcie, to jest cały czas...
ciągle Jego inicjatywa, tak?
To jest
Jego
żywo,
a my jesteśmy tylko robotnikami, pomocnikami, uczniami, tak?
Oczywiście
to nas nie degraduje, ale to nas nobilituje. Sługa, uczeń w Biblii, to są tytuły honorowe. No.
A był moment, że była też takie słowa: jeżeli chcesz, jeżeli chcecie.
Oczywiście.
Kto chce.
Tak.
A dzisiaj już mamy, to jest ten ślad, to jest ten kierunek. Nie ma innego. Idźcie, proście, chodźcie, pukajcie, szcząsajcie ten proch, prawda?
Tak, no z tym, że oczywiście, że zależy od człowieka, przyjmie albo nie
przyjmie.
Ale
decyzja nastąpiła, tak. Czyli jest ta decyzja, chcę iść za tobą, jeżeli chcesz, to.
A oczywiście, tak.
I to odbieramy telefony, bo za gadulstwo zostanę ukarany, księże profesorze. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Renata ze Śląska.
Witamy, pani Renato, szczęść Boże.
Proszę księdza, ja do 37 lat swojego życia kochałam Boga, tak jak wszyscy, ale nie znałam Jezusa Chrystusa. Nie wiedziałam, kim On jest. Dopiero łaska mi Go objawiła, która jest potrzebna do zbawienia. Ale mam do księdza takie pytanie. Czy szatan, anioł światłości, może dać poznanie Jezusa Chrystusa na wysokości z wyżyn? Bo tak często słyszę, że to szatan się objawia, a nie Jezus Chrystus.
No, to pani Renato, straszne pani wieści opowiada.
To znaczy, nie bardzo zrozumiałem pytanie.
Czy szatan może objawić Jezusa Chrystusa? Że on istnieje, że dać dowód na istnienie Jezusa Chrystusa. Pani mówi, że ona ma takie wrażenie, że tak to się stało w jej przypadku, no ale...
To znaczy...
Nie zwyżyn, jeżeli coś to zniży, no ale to... On nigdy nie będzie głosił Ewangelii i mówił, że Jezus istnieje, prawda?
On może nas zwodzić, tak jak są, że nawet szatan podaje się, święty Paweł mówi, za anioła światłości, tak? Więc jest taki tekst, więc on może nas czasem zwodzić i rzeczywiście czasem się to zdarza. Że ktoś został zwiedziony przez szatana, tak, że niby jakieś rzekome objawienie, czy nie wiadomo co, no więc tu trzeba być bardzo ostrożnym i uważać na to.
Nigdy to nie będzie, pani Renato, prawdziwe, niech pani pamięta, bo zawsze na końcu będzie przegrana tego, który dał się
zwieść. No i po owocach się pozna, tak, to znaczy do czego to wszystko zmierza, jak to potem się objawia, jakie konsekwencje tego będą. Natomiast trzeba być ostrożnym. To znaczy nasza wiara musi być rozumna, racjonalna, krytyczna. To znaczy nie można wszystkiego przyjmować. Tylko trzeba sprawdzać i odwoływać się właśnie do Ewangelii, odwoływać się do Kościoła, który interpretuje, który jest strażnikiem Ewangelii, objawienia. Więc tutaj mamy pewność, że nie będziemy błądzić i tworzyć jakichś własnych teorii, głosić jakiegoś własnego objawienia.
Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria, kolejny głos.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Księdzu profesorowi Stanisławowi, ojcu Januszowi serdecznie Bóg zapłać za to.
Pan Krzysztof z Krakowa.
Za to wprowadzenie nas właśnie w tą Eucharystię Słowa Bożego najbliższej niedzieli, ponieważ czasu jest mało, to tylko zatrzymam się na tych, tam jest ten zwrot u proroka Izajasza, to ksiądz profesor to podkreślał, że ręka Pana nad tymi wybranymi. Mhm. I pamiętam, jak tam terroryści jacyś strasznie podłożyli okropne ilości tytolu w Rzymie, pod taki jeden z najpiękniejszych pałaców, tam była ambasada amerykańska, żeby to było zasadzone w powietrze. W ostatniej chwili zostało rozminowane, a prezydent Republiki Włoskiej Oskar Luigi Scalfaro powiedział, że rzeczywiście ręka Pana została w tym momencie, a ta ręka Pana to jest takie antropomorfizujące, ale przecież wiemy, że to chodzi o tą siłę stwórczą.
Tak.
To chodzi o ten cały akt stwórczy, opatrzność Bożą, to jest tam u Michała Anioła tak świetnie wyrażone, ta ręka wyciągnięta w stosunku stwórcy, w stosunku do stworzenia. Natomiast jeśli idzie o ten taki, przeskoczę tam na tą, bo tam jest ten taki wektor, że ten spadający z góry, ale tam Pan Jezus te moce ciemności zła, ale tam potem to jest ten moment, że nie to jest aż tak strasznie ważne, jak to, że nasze imiona są zapisane w niebie i to jest ten słynny epizod z życia świętej Teresy z Lizji, która idzie nocą ze swoim ojcem, patrzą się na niebo i tam był taki gwiazdozbiór i ona mówi, papa, tatusiu, popatrz się, moje imię zapisane jest w niebie, a tam te gwiazdy były tak ułożone w takim właśnie Teresa Martę, czyli było to te, no i Teresa Martę. To tak by właśnie harmonizowało. Natomiast ksiądz profesor tak powiedział na końcu jeszcze to, co tak żeśmy silnie przeżyli, to słowo porażka. I wczoraj to mnie tak zupełnie już rozbawiło, bo były rozmowy po północy, no i pani do drugiej pani mówi, i chcieliby rozmawiać o porażce, i pani jedna do drugiej mówi, no to, że ja nie wyszłam za mąż, to nie wiem, czy to jest sukces, czy to jest porażka. No, a tam ktoś tak sarkastycznie to zamknął i powiedział, nabili nas w butle. Natomiast skorzystam z okazji, poproszę księdza profesora, żeby był łaskaw księdza kardynała serdecznie pozdrowić, bo on jest gospodarzem tego miejsca, gdzie będę pojutrze, tej kaplicy arcybiskupów krakowskiej, gdzie będę pojutrze obchodził rocznicę mojego ślubu, którego udzielał mi ten święty kapłan, który zna cały świat. I też przy okazji bardzo serdecznie, gorące pozdrowienie dla nowego proboszcza u wszystkich świętych, księdza profesora Jana Michnika.
Machniaka.
Bardzo dziękuję.
Tak zemocjonowany.
Freudowski błąd.
Bo ksiądz profesor przecież jest mi bardzo dobrze znany, więc serdecznie pozdrawiam i Bóg zapłać, bo wejście w Słowo Boże to jest wejście w największe głębiny i w najgłębsze tajemnice Boga.
Boże, połączył Pan księdza profesora z tym człowiekiem. Z Czerskim.
Bardzo dziękuję za te pozdrowienia. Jak tylko spotkam, to oczywiście przekażę. Tak, dziękujemy za głos.
Dziękujemy, no cóż, nic dodać, nic ująć, to była taka synteza tych czytań uczyniona przez naszego słuchacza. Patrzę, kolejny telefon, halo, prosimy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, no właśnie, to do tandemu Pan Paweł jeszcze tego wieczoru.
Rzeczywiście równowaga nie była zwichnięta, Pan Bóg i o mnie pamięta. No więc tak, szczęść Boże i dziękuję, a jednocześnie moją refleksją się dzielę. W księdze Izajasza Bóg zapowiada czas obfitości w konkretnej sytuacji, która, należy tak domniemywać, była poprzedzona czasem ucisku. I to też ksiądz o tym powiedział, bo właśnie taka jest Boża pedagogia, że po czasach trudnych następuje czas obfitości. Z tym, że ta obfitość jest zawsze przesłaniem nadziei, której źródłem jest Boży pokój. On jest takim zwiastunem, zaczyna wstępować do ludzkich serc i jest zwiastunem tej odmiany, tej trudnej sytuacji. A cały proces, to jest moje też powiedzmy obserwacja życiowa, jest uwarunkowany wiarą w to, że Bóg nigdy nie zawodzi i tylko trzeba trwać w cierpliwości, która z kolei staje się miarą zgody na krzyż, o którym apostoł mówi, że jest on powodem do chluby. A jeśli dla niego, to także dla każdego, kto krzyż podejmuje. Natomiast ucieczka z krzyża, czy rezygnacja z niego, no to jest po prostu rezygnacją z doświadczenia chwały Bożej. A ta chwała też się na przykład objawia w sytuacji podejmowania trudu głoszenia dobrej nowiny. I to głoszenie jednak, tak jak mówi Ewangelia, Pan Jezus, nie może być powodem do satysfakcji osobistej, ale ma być źródłem świadomości, że jest się pracownikiem winnicy pańskiej. I tutaj jest również praca na rzecz Bożej chwały. I kończąc, chciałbym powiedzieć coś takiego, co jest dla mnie świetną radą i dzielę się tą radą z innymi. To jest rada, którą dają ojcowie pustyni. Jeżeli znajdziesz się na pustyni, to naturalną rzeczą jest, że szukujesz wody. Jeśli szukasz oazy, a jej nie znajdujesz, to nie narzekaj, nie skarż się Panu Bogu, że nie znajdujesz oazy, tylko dziękuj Mu za to, bo jeśli zaczniesz dziękować, to oaza pojawi się w Twoim sercu. Z mojej strony tyle, dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Ja tutaj chciałbym może tylko nawiązać do jednego punktu, bo wypowiedź była szeroka. Mianowicie ta kara Boża, te konsekwencje, no najczęściej to jest tak, że tą karą to są po prostu konsekwencje naszego postępowania. I Pan Bóg dopuszcza to, tak? No, żeby człowiek się opamiętał, tak? Zobaczył. Ale kara w Biblii nigdy nie jest po to, żeby zniszczyć do końca, tylko to jest kara wychowawcza. I zawsze jak na przykład prorocy zapowiadali karę, to jednocześnie zapowiadali też odnowę, nowy początek. I kara, jeżeli dobrze została przeżyta, tak jak właśnie przez Izrael okres niewoli babilońskiej został dobrze przeżyty, wykorzystany, to później to owocowało i mogli podjąć na nowo to swoje życie, swoją drogę.
A nawet była ta kara się przeobraziła, że nawet stawała się takim, no nie powiem słodkim jarzmem, ale no, oni z tego Babilonu nie chcieli wychodzić za bardzo.
No. Czasem tak jest.
Poczuli się,
niektórzy zostali
jak u siebie,
rzeczywiście,
tak.
I potem ta diaspora była dalej, została. Zresztą tak jak diaspora wcześniej asyryjska. Więc Żydzi zresztą byli we wszystkich częściach ówczesnego świata.
Tak. Jest telefon. Halo, prosimy bardzo.
Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Bardzo proszę.
No to ja na swoim przykładzie bym chciała powiedzieć, że...
A kto mówi?
Beata.
Pani Beata, proszę bardzo.
Że szatan po prostu mnie zwiódł, prawda? Znaczy ja się wdarłam takie rzeczy jak magia na płucie, na wróżki i po prostu wyspowiadałam się z tego wszystkiego. Znalazłam się w takim miejscu, że miałam czas na nawrócenie się, ale po prostu miałam takie problemy, że czy jestem potępiona, czy Bóg mnie porzucił i cały czas wydzwaniałam po księżach, pytałam się, czy jestem potępiona i tak dalej, i tak dalej. I po prostu teraz tu jest taka jakaś opuszczona przez Boga, w ogóle taka pusta, prawda? Jakbym straciła wiarę zupełnie, czy to po prostu mi miłosierdzie opuściło Boże, czy to jakaś kara boska jest.
Pani Beato, cóż, ja nie wiem, czy Pani pomożemy, bo mówimy o Biblii, ale ksiądz doktor, profesor może dać takie przykłady, że nieraz jest jakieś takie poczucie opustoszenia przez, że Pan Bóg mnie opuścił, prawda? Ale mówimy, to jest pewien czas, to jest jakiś dopust. Może to jest czas, żeby przemyśleć, co, dlaczego. Na pewno to jest tej pedagogii ojca, prawda? To nie jest, Pan Bóg się nie mści. Przynajmniej nie ma takich uczuć, jak my ludzie byśmy chcieli mu przypisać, prawda, że się tak, jak powiem, znęca nad nami. Bo pani mówiła, że miała tam dostęp do magii, rzeczywiście otworzyła się na złego, ale już no, oderwała się od tego. Może potrzeba jeszcze jakiejś takiej modlitwy ekspiacyjnej może, prawda, żeby tak. Przeprosić za to, dobrą spowiedź. I są takie piękne modlitwy, żebyśmy byli wyrwani z tych różnych, prawda, przeszłych naszych czynów.
Tak, i na pewno to jest no, czas, żeby bardziej szukać Pana Boga, tak? I zaufać Mu, bo Pan Bóg nie zostawia człowieka i nie przekreśla człowieka.
Nie pytać Go, dlaczego Cię nie ma, tylko gdzie jesteś.
Tak,
może
więc,
tak prosić, żebyś...
Więc zaufać Mu i na pewno Pani też doświadczy tej Jego siły, Jego obecności, Jego czułości. bliskości, tak jak ta matka, mm-hmm. która się pochyla, ale też jak ten ojciec mocną ręką, że też pomoże, chwyci mocno za rękę i wyprowadzi z tego trudnego stanu.
Był, że poradził dwie rzeczy. Zabrać ze sobą Pismo Święte, wziąć. Jak pani ma czas, nie wiem, jak pani ma z czasem, czy pani ma dużo pracy, czy nie, to spróbować przed Najświętszym Sakramentem, ale też gdzieś na łonie przyrody, prawda, do lasu, nad strumykiem. Może to takie banalne, bo ja mam stan ducha, wydaje mi się taki pełen pokoju, poczucie, że Pan Bóg jest oczywiście, ale może to będzie, ale to będzie okres jakiś, to przejdzie na pewno. Mamy takie doświadczenia tej nocy, bo święci mieli takie noce.
No tak.
Święty Jan, to może Pan jest zaproszony na jakąś drogę też.
Szczególną, tak.
Szczególną.
Wybraną.
Tak, na pewno Pan Bóg nie jest tym kotem, który obrazowo, prawda, bawi się tą myszą, prawda, i u nas tak widzimy taki obraz, jak gdzieś kot upoluje myszę i się ją tak, jeśli ona tak ledwo żyje, to ją tak dotyka, ona podskakuje. Nie, tu tak nie. Pan Bóg jest wielką, kochającą nas, nieopisaną miłością, że brakuje nam słów nawet, żeby to opisać, nie, żeby to nawet...
Tak, i nawet jeżeli człowiek odchodzi gdzieś na bok, czy nawet jeżeli Pan Bóg jakoś tam karze, to idzie za człowiekiem. Tak, to nie jest tak, że go zostawia i niech przepadnie, tylko idzie. Tak jak my dajemy na przykład jakąś karę dziecku, ale go śledzimy, to znaczy śledzimy, towarzyszymy mu, patrzymy, czy jak to funkcjonuje, tak? I jeżeli nie funkcjonuje, no to wycofujemy, zmieniamy, tak? No bo tu nam nie chodzi o to, żeby pognębić, tylko żeby no jakoś pomóc, wstrząsnąć człowiekiem.
Nie, no tak, mama gdzieś tam w pokoju zamknie, także... specjalnie odseparuje jako karę, ale tam patrzy jednym okiem,
tak,
prawda?
Tak.
Więc co robić?
Tak samo Pan Bóg idzie i tak jak z Izraelem poszedł do Babilonu na wygnanie, był tam obecny przez proroków, przez znaki różne i przyprowadził ich z powrotem. Tak będzie i w życiu naszym, i w życiu Pani.
Cieszę, profesorze, my też idziemy i czas nas się wypełnia, więc powoli chcemy już ostatnie słowo na koniec. Może pozdrowienie kogoś, bo to padło dla księdza profesora Machniaka,
tak,
księdza
więc...
kardynała, wielu pewnie księży, kapłanów, przyjaciół krakowskich.
To znaczy, no na pewno tak, całe środowisko krakowskie, gdzie mieszkam, na świętego Marka i wykładowców na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, pozdrawiam moich bliskich. Tak,
księdza profesora Piecha też.
Też, oczywiście.
Bo na Marka.
Tak, bo tutaj pracuję. Z moich bliskich w Osielcu, w Miliardowicach, wspólnoty, z którymi czytamy Pismo Święte w Krakowie, u sióstr Duchaczek i w Filipowicach, w parafii, tam raz w miesiącu się gromadzimy, staramy się czytać, także bardzo serdecznie ich pozdrawiam. Wspólnoty zakonne, z którymi tam mam kontakt, siostry Felicjanki, czy siostry Duchaczki, tak ostatnio nawet u sióstr Prezentek, tak, więc pozdrawiam i życzę, niech Pan błogosławi wszystkim.
Zapraszamy, dziękujemy za obecność. Ksiądz profesor dr Stanisław Wronka, biblista z Krakowa, był naszym gościem i tłumaczyliśmy Państwu, ksiądz profesor tłumaczył Pismo Święte na najbliższą niedzielę, na najbliższą liturgię słowa 14 niedzieli zwykłej.